o imprezach nastolatków, pierwszych wyjściach dzieci naszych, takim wyrwaniu się spod skrzydeł rodziców. Temat, jak Państwo słyszą, emocjonujący. Nie ma tutaj żadnych przerw. Cały czas teorie się toczą. Zaraz do nich wrócimy. Przypomnę szybciutko. Pan Rafał Lasek, inicjatywa Tato.net z córką Magdą, Ksymyna Klemińska i Tymek, Justyna Sopa i Ewa Mitorej, psycholog. W takim gronie dzisiaj rozmawiamy o tym, jak podejść w ogóle do tego tematu. Przed przerwą zapytałam, bo takie mam wrażenie momentami obserwując rodziców, że dzielą się na tych, którzy dobrze pamiętają, kiedy sami byli młodzi, i na tych, którzy, jak to mówią, nie pamięta wuj, jak cielęciem był. Takie, myślę, że każdy się spotkał z takim określeniem, czyli na tych, którzy zapominają, że sami byli młodzi, że się bawili, że to było kiedyś naturalne. Jak tutaj do tego podchodzić? Słuchajcie, jakie są też wasze obserwacje? Na czym wy się łapiecie? Czy przekładacie takie kalki ze swojej młodości, ze swoich imprez wyjść na swoje dzieci, czy wręcz przeciwnie? Bo to jest też pytanie o to, czego tak naprawdę boją się rodzice. Czy boją się tego, że nie wystarcza nam wyobraźni, co się może dzisiaj dziać w dobie dopalaczy, narkotyków i tak dalej, różnych takich historii, których kiedyś nie było? Czy wręcz przeciwnie, czy też obawiają się tego, bo też się spotykam z takimi rodzicami, którzy mówią, że jeśli moje dziecko ma się tak bawić, jak myśmy się kiedyś bawili, jak byliśmy młodzi, to ja go nigdzie nie puszczę. Jak to wygląda? Jakie są wasze doświadczenia, albo też wasze obserwacje?
No, chyba cały wachlarz doświadczeń. I robiliśmy takie rzeczy. No, ja podkreślę, tak? Niedawno byliśmy młodzi. Ciężko uwierzyć, szczególnie naszym
trudno
dzieciom.
Trudno zapomnieć. Czyli tak, rozumiem, pan jest tych pamiętających.
Ja uważam, że zmieniły się narzędzia, tak? Troszkę muzyka się zmieniła, w sensie jest inna, ale jak Charleston był kiedyś, to dzieckowie mówili, że to szatańska muzyka, rock and roll potem. Teraz nie wiem, co jeszcze będzie. Zmieniły się narkotyki na inne. Kiedyś się tam wkuwało, potem się paliło, a nie wiem, będzie się wcierać. Nie wiem, co jeszcze będzie. Po prostu zmieniają się narzędzia, ale co do mechanizmu, młodzi są młodzi, starsi są starsi. Wojna pokoleń, święta wojna i wszystkie takie rzeczy. No, myśmy przeżywali. Ja mam o tyle spokój, że wiem, że to się da przeżyć. Przeżyłem ten okres adolescencji, tak, nastoletnich buntów, więc mam nadzieję, że moje dzieci też to przetrwają i przeżyją. Wiem, że się da przeżyć. Wiem też, ile czeka na nie pułapek i jakichś takich trudności, no więc jakoś musimy to próbować godzić, tak? No, poczekać na ten moment, w którym przyjdą. No, ja już mam tą możliwość. Starsze córki przychodzą i mówią, tato, wiemy, o czym mówiłeś, nie? No to fajnie, tak? Wiem, że warto czekać na ten moment. Z młodszymi jeszcze nad tym pracujemy i czekamy.
Magda, ty już przychodzisz takimi tekstami, czy jeszcze tata musi trochę poczekać? Nie wiem.
Nie wiem.
No to się jeszcze, to jeszcze się może okaże. No to jak to jest z moimi pozostałymi gośćmi dorosłymi?
To jest tak, myślę troszeczkę, że każdy z rodziców ma oczywiście te doświadczenia jakieś i chce swoje dziecko przed tymi negatywnymi ewentualnymi jakimiś tam doświadczeniami uchronić. Jednak też inaczej to dziecko nie nauczy się, jak nie popełni samo błędów, więc niech sobie spróbuje.
Jak się nie przyrodzisz, to się nie nauczy.
Tak. Jednak ja tutaj chciałam właśnie podkreślić to, że ja przynajmniej tak bardziej się boję tego, czego nie znam, bo to, że można się napić alkoholu, to, że można zapalić papierosa i to, że można stracić, powiedzmy, tam na chwilę, jak to mówią, może się film urwać, bo się za dużo wypiło, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są te zagrożenia, których ja na przykład moje pokolenie nie zna i tego się bardziej boję. Zmieniła się też kompletnie obyczajowość wśród młodzieży. Brzydko mówiąc, za moich czasów to chłopaki zaliczali dziewczyny. No tak było, brzydko powiem, a teraz jest na odwrót. Wiele rzeczy się zmieniło, a to, czego ja nie znam, bo ja tego nie doświadczyłam i nie wiem, jak to może się skończyć, tego się boję. Nie było kiedyś tabletek gwałtu, a teraz właśnie to jest to, o czym bardzo próbuję bardzo mocno wpoić moim dzieciom. Mówię, słuchajcie, tak jak idziecie z kimkolwiek, idziecie, zawsze wracajcie razem. Nawet jakby ten ktoś miał być naprawdę już w takim stanie, że boicie się go pod drzwi podstawić, to jednak przyprowadźcie tego kogoś, bo może mu właśnie ktoś coś wsypał, może mu ktoś coś wrzucił i nigdy nie wiadomo, gdybyś ty był w takiej sytuacji, też bym chciała, żeby ciebie koledzy przyprowadzili. Trzeba po prostu być odpowiedzialnym, jeden drugiemu pomóc, bo rzeczywiście są takie sytuacje i ja tylko to wiem z opowiadania, nie wiem, na szczęście nie przeżyłam, ale tego się bardzo boję, że takie rzeczy się zdarzają. Kiedyś tych takich niebezpieczeństw nie było. I myślę, że tutaj te lęki moje lęki bardziej wynikają właśnie z tej niewiedzy, z tego, że nie znam mechanizmów, jak się przed tym skutecznie obronić i tego nie potrafię moim dzieciom też wpoić, jak skutecznie się obronić przed takimi sytuacjami.
Ja trochę chyba nie mam odpowiedzi na to i tak zastanawiam się, dlaczego nie mam nic w głowie i sobie myślę, że może jest taki aspekt, że Tymon jako chłopak jest tak różny ode mnie, bo nigdy nie byłam chłopakiem, że trudno mi przenosić jakby swoje doświadczenia z tego okresu na to, co może przeżywać, jak doświadczać i tak dalej. Jedno, co mi przychodzi do głowy jeszcze, to jest takie też trochę teorią podpięte doświadczenie i to tutaj pamiętam w takim mniej więcej chyba wieku, że to jest taki moment, że w mózgu dzieją się rzeczy i to już jest taka fizjologia. Tam się te synapsy przetrzebiają i tak dalej. I to jest wiek, w którym się czasem nie myśli. Jak sobie przypominam jedną rzecz, która tak mnie naprawdę pamiętam z tamtego momentu, to sobie zadaję pytanie od wielu lat, jak mogłam być tak głupia i nie mieć tak bardzo wyobraźni, jakie konsekwencje mogą być tego, co robię, tak? Nic się nie wydarzyło, to nie było nic takiego, ale mogło się wydarzyć. Także jakby Tymon chciał zrobić coś takiego, to nogi bym powyrywała raczej niż pozwoliła na coś takiego.
Nie powiemy skąd.
Z właściwego miejsca. Więc no to jest taki czas, że to trzeba mieć trochę szczęścia, żeby przeżyć, ale większość przeżywa, więc to tutaj trochę dobrze, trochę niedobrze.
Tu się pojawia i dobrze, żeby to wybrzmiało gdzieś na koniec, to prawo do błędu, tak? My popełnialiśmy błędy i cudów nie ma. Dzieci też gdzieś te błędy będą popełniać. Jakby to, o czym rozmawiamy, rolą rodziców i zadaniem jest podejmować takie działania, żeby zminimalizować negatywne skutki, takie rzeczywiście niebezpieczne. Ale tak się zastanawiam, bo jeszcze jakby jest taka jedna możliwość, o której mówimy. Tutaj państwo na początku mówiliście, że często odbieracie dzieci z imprez, prawda? Że rodzice zawożą i odwożą. One są w różnych miejscach, czasami gdzieś poza miejscem zamieszkania. I to już jest taki jeden moment, taki element, który jakby podnosi troszkę taki poziom bezpieczeństwa. Bo jednak dzieci wiedzą, że rodzice przyjadą, rodzice wiedzą, że te dzieci odbiorą. Ale tak się zastanawiam, bo kiedy dzieci wiedzą, że mają prawo do błędu i nawet jeśli 5., 10., 15. raz nic się nie wydarzyło, a może się czasami wydarzyć, to chyba dobrze, żeby też miały taki nawyk i w tych komórkach nieodłącznych, które nigdy nie padają, jest zawsze takie coś jak telefon do rodzica. I nawet w sytuacji, kiedy im się gdzieś film urwał, czy jakaś kontrola, stracili kontrolę, to żeby nie bali się, tak? Nie musieli tych kilku godzin gdzieś tam, o których też była mowa, odsiedzieć gdzieś na przystanku, wytrzeźwieć, czy coś zrobić, żeby potem...
Właśnie to, o czym mówiłam, że dziecko musi wiedzieć, że obojętnie co się wydarzy, bo to jest tak, że każdy z nas może głupot za przeproszeniem narobić, prawda? I coś się wydarzy, ale musi dziecko wiedzieć, że do rodzica mogę zadzwonić i ja nie będę wrzeszczeć przez ten telefon, że coś ty narobił, tylko po prostu przyjadę, pomogę, a potem na drugi dzień sobie porozmawiamy. Ale tak, faktycznie i tak myślę, że takie poczucie dla dziecka, że zawsze można na rodzica liczyć, że rodzic nie będzie tylko surowo rozliczał, to chyba jest ważne.
Zareaguje odpowiednio w danej sytuacji.
No, bo trzeba mieć kogoś, kto może pomóc, takich jakichś tam, jak się znajdziemy w opałach, tak?
No, macie takie poczucie?
Dla mnie to jest podstawa. Nawet wszyscy moi znajomi wiedzą, że jak coś się dzieje, dzwoń po moich rodziców. No od razu,
ale to jest
po moich
jakby
rodziców.
W twoim przypadku, tak? A po znajomi po swoich rodziców nie mogą zadzwonić.
Znajomi Tymona dzwonią po mojego męża.
Pozdrawiamy.
Nie, bo trzeba sobie powiedzieć, nie po każdego rodzica można zadzwonić. Taka jest prawda.
No, ale tutaj my mamy taki plus w oczach kolegów i koleżanek Tymka, że nie będzie następnego dnia, tak? Że nie tylko nie będziemy krzyczeć w momencie odbierania, ale też nie porozmawiamy sobie na drugi dzień. Więc to jest taki komfort dla nich. Ale też przy okazji jeszcze takich zabezpieczeń, to nie tylko dla nas lepiej działa nie telefony do rodziców znajomych Tymona, tylko właśnie do znajomych Tymona, że znamy te dzieci, tych młodych ludzi i jakąś tam relację mamy zbudowaną z nimi. I nam ufają w miarę.
Wśród moich znajomych to jest normalne, że jak ja nie odbiorę 2 razy telefonu, no to moi rodzice będą dzwonić do nich wszystkich. Oni są do tego przyzwyczajeni, że po prostu
twój tata dzwoni, masz. No. Ostateczność, no ale też tak czasem.
No ale też jak Tymek nie odbiera telefonu od swoich znajomych, to ci znajomi dzwonią do nas. To się dzieje z Tymkiem, więc...
Sieć powiązań powstała.
Tak, tak. Ale ładna,
tak,
nie?
Bardzo, tak,
ale bardzo ja
ładne.
Chciałam jeszcze coś podkreślić, bo słuchajcie, my mówimy o tym, że nasze dzieci mogą do nas dzwonić, ale ja nie wiem jak wy, ale ja mam takie doświadczenie, że też jak mi się coś zdarzy, takiego, że sama sobie nie radzę, to do kogo dzwonię? Mhm. A jestem już, tak, dorosłą osobą. Jak mi się coś zdarzy i nie wiem, jak sobie poradzić, czasem nie mogę się dodzwonić do męża, a czasem rzeczywiście boję się, jak on zareaguje, to pierwszą osobą, do której dzwonię, jest mój tato. Tato, rozbiłam samochód, na przykład, tak? I to jest to, że to gdzieś tam przez całe życie, ja chcę to też powiedzieć dzieciom, że obojętnie, co się stanie, to dzwoń do rodzica. Dzwoń, wal jak w dym, bo zawsze jakoś to możemy razem, możemy to jakoś załatwić, nie?
Ale to znowu też wracamy do punktu wyjścia, do tego, o czym mówiliśmy. To znowu nie są rzeczy ustalane 5 minut przed imprezą, czy przed jakimś wyjściem, tylko budowana relacja przez te naście lat.
Tak to jest.
Nie ma innej drogi. Dzieci zawsze będą dziećmi swoich rodziców. To o czym pani Justyna teraz powiedziała. Macie takie, Magda, z Tymkiem, czy takie bunt, no ale jak? No już chyba za dużo. Ja już jestem przecież mądra, dorosła, coraz starsza. Ile to jeszcze będzie trwało? Łapiecie się czasami na takich lekkich irytacjach?
Na nie wiem, ja tak czekam, zainteresowanie.
Co się skończy?
Właśnie nie ma co się kończyć właściwie. Bo... jeśli chodzi właśnie o włożenie gdzieś, to tak rodzice raczej włożą i właściwie...
Fajnie, nie? W sumie problem z głowy.
Tak, a jak pierwszy, drugi, trzeci raz się przyjechali i wszystko było w porządku, to właściwie nawet już na przykład idę na noc do koleżanki i wiadomo, że wrócę, pójdę do tej koleżanki i wstanę rano, rodzice przyjadą, nic nie będzie, bo po co mają jeździć, jak i tak wiedzą, że przecież jakby sam fakt, że ja wiem, że przyjadą, to przecież nie doprowadzę się do stanu właśnie czołgania się w podłodze, przecież zobaczą mnie, no jak już któryś raz z rzędu widzą, że jestem w dobrym stanie i właściwie nic nie zrobiłam, no to właśnie mogę iść do koleżanki na noc, a w sumie z takim wychodzeniem na wieś to jest też fajne, bo na przykład no jak wychodzę ze znajomymi na wieś, no wiadomo, sąsiedzi ze wsi, znajomi, no to już jest na takiej zasadzie, wychodzę i wrócę. Okej. Okay. Jakby nie muszę mówić jakoś konkretnie, wrócę o 21, tato, czekaj. Ani tato też nie dzwoni, w sumie nie zdarzyło się, żeby się jakoś strasznie po mnie dzwonili i wydzwaniali, tylko wychodzę i wrócę i to w sumie wystarczy, bo wiadomo, że wrócę, bo nigdzie też się nie będę szlajać, nie?
Dużą zaletą jest mieszkanie na wsi i świadomość. Tak, i świadomość tego, gdzie idzie, że centrum kultury jest przystanek.
Więc... monitoring też wszyscy dookoła wiadomo. Wiedzą. Okay. Nie można.
A jeszcze chciałam was zapytać, młodzież, o to, czy były takie sytuacje, że na przykład złapaliście się na takiej refleksji, że ufają mi. Ufają mi, ja wiem, że mi ufają, więc dobra, to może lepiej podaruję sobie, nie wiem, jakieś takie zaufanie, zachowanie, bo szkoda po prostu tego zaufania. Czy to, że ufają, jakby jest takim samoczynną granicą do pewnych rzeczy?
Mama zawsze powtarza, jak gdzieś wychodzę, zachowuj się tak, jakbym była przy tobie. Tak zachowuj się, jakbym to widziała. Czy też byś zrobiła, jakbym to widziała. I właściwie jak tak czasami jakaś taka głupota wpadnie.
To jest monitoring, nie zaufanie.
To jest takie, czy mama by była zadowolona, jakby to zobaczyła, że ja w ogóle tak robię. Albo
każdy sposób dobry rodzicielski.
No, to tak w sumie, no przecież mogłabym to olać, prawda? No, tylko że właśnie ta kwestia zaufania, że przecież, no zachowuj się tak, jak mama była, czyli mama właściwie, no mi ufa, tak, bo tak to by była. Albo ja bym nie była tam, gdzie jestem. No, więc w sumie no staramy się, żeby
działak, jak jest zaufanie.
Niezły pomysł też, zacznę tak robić.
Ty mi tak zaczynasz.
No jak to jest? Miałeś tak? Pamiętasz, Tymek, jakaś taka sytuacja, że jakieś tam głupie głupoty chodziły ci po głowie, ale pomyślałeś sobie, nie,
często,
no ufają mi, no, są w porządku generalnie na telefon. Jest to jakiś taki...
Może u nas to działa bardziej, że jak się na coś umawiamy, to nie łamie tych umów. Nie tak, że nie będę robić głupich rzeczy, no bo takie mam prawo robić czasami głupie rzeczy. Ale jak się umawiamy, że czegoś nie zrobię, to tego nie robię.
Czy, no wam się pewnie nie zdarzyły, ale czy, bo są pewnie takie sytuacje, kiedy sytuacja wymyka się jakby już w ogóle spod kontroli, tak? Inne były ustalenia, co innego się gdzieś dzieje, dziecko wraca w takim stanie, w jakim nie powinno. No i co wtedy? Czy to jest jakaś sytuacja, gdzie zawala się świat, czy jakby potem i kończą się wyjścia i w ogóle są obostrzenia i twierdza i królewna w wieży zamknięta na 15 lat, czy po prostu co z tym zrobić wtedy? Jak potraktować takie potknięcia, tak? No bo to są też potknięcia i dzieci, i rodziców.
Mhm. Oczywiście, jeżeli się coś tak zdarzy, coś takiego jednorazowo, no to myślę, że rozmowa i takie rozeznanie sytuacji, analiza tego, co doprowadziło do takiego stanu. Natomiast jeżeli się to powtarza, no to jest to na pewno sygnał bardzo niepokojący i pewnie należałoby coś z tym robić dalej. Jeżeli nie potrafimy się jakoś porozumieć z dzieckiem sami, to musimy poszukać pomocy. Bo jeżeli się to przytrafia często, jeżeli wiemy, że dziecko jest w niewłaściwym środowisku, w towarzystwie, a bywa tak, że to towarzystwo zawładnie tym dzieckiem i nie masz szans na to, żeby z tego wyjść samemu. Więc wtedy warto podziałać, warto po prostu się udać gdzieś po pomoc. Ktoś, kto zobaczy z dystansu, ktoś, kto zobaczy więcej niż rodzic. Bo często bywa, że rodzic po prostu nie wie. Będąc zaangażowanym emocjonalnie, nie jest w stanie jakby zobaczyć obiektywnie sprawy, więc wtedy poszukać pomocy. Na pewno wiek dorastania, bo tu mówimy o tym, że to takie lekkie, łatwe i przyjemne, ale to w wykonaniu Tymka i Magdy, bo około 20% młodzieży, jak mówią statystyki, stwarza ogromne problemy wychowawcze w wieku dorastania i niestety wiele decyzji podjętych w tym momencie skutkuje potem przez całe życie, więc to nie jest takie proste. Więc warto mieć rękę na pulsie, trzymać i dyskretnie kontrolować, mieć świetny kontakt, tak jak tu pani Ksymena mówiła, na pewno kontakt jest tu najważniejszą sprawą. Wspierać dzieciaka, pozwolić mu na błędy, bo bez tych guzów to ono nie stanie się dorosłe. Natomiast zadbajmy o to, żeby te guzy nie były zbyt wielkie i żeby dziecko nie musiało zbyt wiele zapłacić w przyszłości za to, co zrobiło w tej chwili.
Właśnie tutaj, jeżeli mogę też tak za panią jeszcze powtórzyć, to co dzieci robią, to wkraczanie w taką dorosłość, tak? Im się kojarzy, tak jak rozmawiałam z moimi dziećmi, im się kojarzy z osiągnięciem pewnych przywilejów, ale zapominają i nawet sami moi się też przyznają, że zapominają, a Mateusz wręcz powiedział, że on nie chce na razie o tym myśleć, że to się wiąże z większą odpowiedzialnością, tak? Bo przywilejem wieku dorosłego jest na przykład, nie wiem, tam legalnie zakupić alkohol, tak? Natomiast ten przywilej wiąże się też z pewnym obowiązkiem, o którym już niekoniecznie chcą pamiętać. I tak samo z wieloma innymi rzeczami tak jest. Także tutaj też jest kwestia tego, że jeżeli my nie będziemy chcieli, jeżeli nie będę egzekwować tej odpowiedzialności w sytuacji, kiedy możesz więcej, a nie będziesz za to odpowiedzialności brał, to też nic dobrego z tego nie będzie. Czyli też mam wrażenie, że muszę pewnych rzeczy oczekiwać potem. Jesteś dorosły, możesz to i to, ale w zamian musisz przyjąć na siebie pewną odpowiedzialność. A tej odpowiedzialności młodzież się obawia i przed tym się, że tak powiem, no, próbuję zasłaniać.
Co wy na to? Tęsknicie do tej dorosłości? Tymek, ja wiem, że ty tam kalendarzowo to już wiele rzeczy możesz, ale czy tęsknicie do takiej dorosłości takiej realnej, czy jednak fajnie jest być takim nastolatkiem, już trochę starszym i coraz więcej przywilejów, ale też generalnie ta odpowiedzialność jeszcze mocno ograniczona.
Mi to tak całkiem wygodnie jeszcze jest być niedorosłym. Mamusi,
nie?
Ostatnio byłam u dentysty i zawsze jak idę do dentysty, zawsze się boję i zawsze, że no już teraz nie, mama zawsze mnie za rękę trzymała i teraz ostatnio właśnie poszłyśmy i mówię takie: mamo, ale wejdź ze mną. Mama, ale ty już masz 18 lat. A ja takie, jeszcze nie! Nie, jeszcze nie! I ja siedzę.
U dentysty jeszcze nie
ma. Tak, jeszcze nie. Właśnie kładę
ale
się,
chciałam ci powiedzieć, jak weszłaś do studia, to miałaś już dzisiaj 18.
A no tak, a nie, u dentysty jeszcze nie mam. I tak samo u wszelkiego rodzaju lekarzy. To ja jeszcze jestem dzieckiem i tak się w sumie boję tego, ładne żeby to musiała chodzić sama. No ale prawo jazdy to już bym chciała mieć. Już bym mogła się wwozić sama do tego lekarza, tylko jeść ze mną.
Ja myślę, że też to tutaj powiedzieliśmy, że dzieci mają prawo do popełniania błędów, ale ja chciałbym pół kroku dalej, że mają prawo do konsekwencji. Bo błąd błędem, ale mają prawo uczyć się, tak? No i ponosić te konsekwencje. No, my musimy być konsekwentni, żeby im zapewniać też te konsekwencje, tak? No boli, no ma boleć, jest niekomfortowo, coś się dzieje złego, ponosisz konsekwencje, miałeś prawo wyboru, popełniłeś sobie błąd i teraz trochę cierp, tak? No, tak to gdzieś tam działa. Bardzo ciekawe dla mnie było tutaj stwierdzenie, że 20%, czyli na moich 5 córek jedna z problemami, co się oczywiście zgadza i sprawdza. I ja jeszcze bym tutaj, jeżeli mogę, powiedział, że czasem trzeba się uciec, tak, do tej pomocy. Fajnie, jak dzieci potrafią na przykład posłuchać, rozmawiamy, opowiadamy i potrafią zrezygnować z trudnego towarzystwa, ale nie zawsze się to udaje.
Nie zawsze.
Ja już miałem taką sytuację w życiu, że musiałem się postarać. Jak dziecko nie potrafiło zrezygnować z towarzystwa, to musiałem się postarać, że towarzystwo zrezygnowało z mojego dziecka. W sytuacji, kiedy naciąganie faktów się zaczęło pojawiać, tak, kłamstwo, gdzie idziesz na imprezę, będą dorośli, tam ciocia, wujek, świetnie, wszystko rewelacyjnie, fajnie, i raz się okazało, że nie było, drugim razem, że była babcia, ale mieszkania dwa obok, i różne straszne rzeczy się podziały, więc po rozmowie z córką bardzo grzecznie poprosiłem, żeby powiedziała tym znajomym, że tatuś dzwoni na policję, że tam się odbywają takie rzeczy. A że moja córka zna tatusia i wiedziała, że tato tak zrobi, zresztą rozmawiałem z Zielnicowym, żeby tam zwrócili uwagę w tym miejscu, więc jak ona swoim znajomym powiedziała, słuchajcie, mój tato dzwonił na policję, to oni podziękowali za towarzystwo i powiedzieli, z tobą już nie chcemy kumplować, bo tatuś jest dziwny jakby, ale no jak się nie dało, że
jest
ona...
Jest to jakiś sposób.
No jak ona nie potrafiła zrezygnować, to towarzystwo bardzo szybko z niej zrezygnowało, no jakby no, nie było innego wyjścia, tak?
Ten dziecko ma umiejętność odwracania sytuacji,
tak,
prawda?
Tak, tak jest.
Ale skutecznie.
Tak,
moi drodzy, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie. Szczególnie tutaj młodzieży reprezentacyjnej, która myślę nie jest w tych 20, jest w tych 80%. No, mam nadzieję, że chciałabym, żeby te statystyki jednak miały jakąś tendencję malejącą, ta część, która sprawia problemy, no ale jak jest, to życie jest, jakie jest, no i pewnie jakiś tam wpływ dorośli wszyscy na to mamy, natomiast też musimy się liczyć z tym, że bywa różnie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Justyna Sopa, mama Mateusza Julki,
dziękuję
pięknie. Rafał Lasek, inicjatywa Tato.net i Magda.
Dobranoc
bardzo
państwu.
Bardzo wam dziękuję. Ksymena Klemińska i Tymek, dziękuję wam pięknie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
I Ewa Mitorej, psycholog. W tym gronie dzisiaj dziękuję. Rozmawialiśmy o dojrzewaniu, o imprezowaniu nastolatków, o tym, co rodzice mogą, a co powinni, a czego nie powinni. Proszę państwa, ja tylko przypomnę szybciutko, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną i do twarzy będzie możliwość odsłuchania tego programu. Natomiast za tydzień temat druga mama, drugi tato, czyli jak wygląda życie w rodzinie, kiedy wychowuje się nie swoje biologiczne dziecko, jak się dojrzewa do miłości w takiej sytuacji, jak się układa relacje. Ten temat 29 marca. Zapraszam po godzinie 20. Dzisiaj już bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję
wam.
Bardzo.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.